Lekcja 10. 3 czerwca. Proroctwa i Pismo Święte. Tekst pamięciowy. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Drugi list Piotra 1:19. Na podstawie naszego dotychczasowego studium listów Piotra powinno być dla nas jasne, że apostoł był pewny tego, o czym pisał. To samo zauważamy u Pawła, wyraźne i mocne przekonanie w kwestii tego, co głosił o Jezusie Chrystusie i Jego ukrzyżowaniu. We fragmencie listu, który będziemy studiować w tym tygodniu, ujrzymy więcej takiej pewności w słowach Piotra. Piotr mówi nam także o podstawie tej pewności. Powiada, iż wierzymy nie w zmyślone opowieści, jakie głosiły pogańskie religie w tamtym czasie. Zobacz drugi list Piotra 1:16. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Piotr był pewien tego, w co wierzył, i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze był naocznym świadkiem Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Po drugie i ważniejsze, jako że niemal nikt poza Piotrem i innymi apostołami nie był naocznym świadkiem, apostoł opierał swoją pewność na słowie prorockim jeszcze bardziej potwierdzonym. Zobacz. Drugi list Piotra 1:19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Piotr ponownie wskazuje Biblię jako potwierdzenie prawdy o Jezusie. Dotyczy to zwłaszcza proroctw mówiących o Nim. Niewątpliwie Jezus także nawiązywał do tych proroctw. Skoro więc Jezus i Piotr traktowali Biblię tak poważnie, to czy my mielibyśmy ją traktować inaczej? Niedziela, 28 maja. Jezus w Starym Testamencie. W swoich listach Piotr pisze z wyraźnym poczuciem pewności. Wie, o czym mówi, gdyż wie, o kim mówi. Jednym z powodów tej pewności jest świadomość, iż Jezus jest tym, którego zapowiadali starotestamentowi prorocy. Ufność Piotra pokładana w spisanym słowie pomagała mu lepiej poznać słowo, które stało się ciałem. Zobacz Ewangelia Jana 1:14. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. W pierwszy list Piotra 1:10-12 Piotr wskazuje adresatom Stary Testament, pisma starożytnych proroków i to, czego nauczali o Jezusie. Według Piotra Duch Święty objawił w Starym Testamencie dwie ważne prawdy o Jezusie, Jego cierpienia i Jego przyszłą chwałę. Zobacz pierwszy list Piotra 1:11. Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Te dwa wątki występują wyraźnie w Starym Testamencie. Czego poniższe fragmenty Słowa Bożego uczą o starotestamentowych przepowiedniach dotyczących Jezusa? Zobacz Księga Psalmów 22:1-32. Przewodnikowi chóru. Na nutę, łaja w czasie zorzy porannej. Psalm Dawidowy. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się, ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową, zaufał Panu, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło u mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i rczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed nim oblicza swego, lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go. Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają. Niech serce wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan. Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Księga Izajasza 53:1-12. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu działy wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Księga Zachariasza 12:10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Księga Zachariasza 13:7. Ocknij się, mieczu, przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi do mojemu towarzyszowi. Mówi Pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce, ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. Księga Jeremiasza 33:14-15. Oto idą dni, mówi Pan, gdy spełnię dobrą obietnicę, którą wypowiedziałem o domu Izraela i o domu Judy. W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorośl wyrośnie Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Księga Daniela 7:13-14. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, i jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. W pierwszy list Piotra 1:10-12 apostoł zapewnia czytelników, że zajmują oni bardzo szczególne miejsce w dziejach zbawienia. Zostało im objawione znacznie więcej niż starożytnym prorokom. Prorocy przemawiali do ludzi im współczesnych, ale istotna część ich przesłań spełniła się dopiero wraz z przyjściem Chrystusa. Niektóre z przepowiedni proroków spełniły się dopiero w czasach, w których żyli adresaci listów Piotra. Ci byli w stanie usłyszeć o tym od ludzi, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. Pierwszy list Piotra 1:12, a więc prawdę, w którą pragną wejrzeć nawet aniołowie. Słysząc zwiastowanie Ewangelii, chrześcijanie mogli znacznie bardziej szczegółowo niż dawni prorocy poznać rzeczywistość i charakter cierpienia i upokorzenia Odkupiciela. Oczywiście, musieli poczekać, podobnie jak musimy my, na mające potem nastać uwielbienie. Skoro pierwsza część tych proroctw się spełniła, możemy być pewni, że spełni się i druga. Jakie proroctwa biblijne spełniły się za Twojego życia? Na spełnienie których nadal czekasz? Co oznaczają one dla Ciebie i jak możesz się nauczyć trzymać ich bez względu na wszystko? Poniedziałek, 29 maja. Naoczni świadkowie Jego wielkości. Przeczytaj drugi list Piotra 1:16-18. Jakie inne dowody ma Piotr, by wierzyć w Jezusa? Drugi list Piotra 1:16-18. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Poza prorockim słowem Piotr miał także naoczne świadectwo wielu uczestników tych zdarzeń, o których nauczał. Stanowczo twierdził, że chrześcijaństwo nie jest oparte na zręcznie zmyślonych baśniach, ale na historycznych wydarzeniach, jakie sam Piotr widział na własne oczy. W Ewangeliach znajdujemy sprawozdania, zgodnie z którymi Piotr był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w życiu i działalności Jezusa. Słyszał Jego nauczanie i widział cuda dokonywane przez Niego. Od jednego z pierwszych cudów związanych z połowem ryb, zobacz aż po zmartwychwstanie Jezusa Piotr był świadkiem większości ważnych wydarzeń. Na jakim zdarzeniu, które widział osobiście, skupia uwagę apostoł w drugi list Piotra 1:17-18. Jakie było szczególne znaczenie tego wydarzenia? Drugi list Piotra 1:16-18. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Piotr wskazuje jedno szczególne wydarzenie, którego był świadkiem, przemienienie Jezusa. Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana na szczyt góry, aby się modlić. Gdy tam byli, jego wygląd odmienił się na ich oczach. Jego twarz zajaśniała, a jego ubiór stał się oślepiająco biały. Zobacz Ewangelia Mateusza. 17:2. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Ewangelia Łukasza 9:29. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. Ukazali się im też Mojżesz i Eliasz, a Bóg Ojciec przemówił z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Mateusza. 17:5. Piotr zobaczył i usłyszał dużo rzeczy podczas lat spędzonych u boku Jezusa, ale to wydarzenie wyróżnia się. Jasno wskazuje, że Jezus jest Synem Bożym. Jego ziemska misja była wypełnieniem Bożego planu, a on sam miał bardzo szczególną więź z Ojcem. Przy tym wszystkim, co Piotr widział, na to wydarzenie, któremu towarzyszył głos, który pochodził z nieba, uznał za stosowne powołać się w swym liście. Zastanów się, jakie zdarzenie czy zdarzenia wywarły trwały wpływ na twoje duchowe życie i wiarę. Jakie to było zdarzenie, jak wpłynęło na ciebie i co oznacza dla ciebie dzisiaj? Dlaczego miało na ciebie taki wpływ? Podziel się swoją odpowiedzią podczas lekcji. Wtorek, 30 maja. Jutrzenka w naszych sercach. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Drugi list Piotra 1:19. Przeczytaj uważnie ten werset. Dlaczego to, co Piotr w nim napisał, jest tak ważne także i dla nas dzisiaj? Drugi list Piotra 1:19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Tutaj, podobnie jak w wielu innych fragmentach Biblii, występuje wyraźne rozgraniczenie między światłością a ciemnością. Dla Piotra Słowo Boże jaśnieje jak światło w ciemnym miejscu, niektórzy tłumaczą to słowo jako mroczne miejsce. Dlatego apostoł tak wyraźnie mówi, że musimy trzymać się światłości oraz iść za nią, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Jesteśmy upadłymi ludźmi żyjącymi w upadłym i ciemnym świecie. Potrzebujemy nadnaturalnej mocy Bożej prowadzącej nas z ciemności do światłości, a tą światłością jest Jezus. Piotr wskazuje swoim adresatom cel. Niektórzy wierzą, że wrażenie dopóki dzień nie zaświta, odnosi się do powtórnego przyjścia Jezusa. Choć to wydarzenie jest z pewnością naszą ostateczną nadzieją, to jednak pojęcie jutrzenki, gwiazdy porannej, wschodzącej w naszych sercach kojarzy się bardziej z bliższym i bardziej osobistym celem. Jutrzenka oznacza tu Jezusa, zobacz objętość 2:28. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego, damy mu też gwiazdę poranną. Objętość 22:16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Jego wzejście w ich sercach wydaje się oznaczać poznanie Jezusa, pełne poleganie na nim i osobiste doświadczenie rzeczywistości życia w nim. Jezus powinien być nie tylko doktrynalną prawdą, powinien być także istotą naszej egzystencji oraz źródłem naszej nadziei i wiary. Tak więc Piotr wskazuje wyraźne powiązanie między studiowaniem Słowa Bożego a posiadaniem zbawczej więzi z Jezusem, jutrzenką. Oczywiście, gdy światłość będzie świecić w nas, będziemy ją przekazywać innym. Cała ziemia ma być oświecona chwałą prawdy Bożej. Światło ma zajaśnieć we wszystkich krajach i dla wszystkich ludów. Ma ono popłynąć od tych, którzy przyjęli światło. Jutrzenka wzeszła nad nami, a my mamy odbijać jej światło tak, by świeciło na ścieżkę ludzi pogrążonych w ciemnościach. Jak twoje osobiste studium Słowa Bożego pomaga ci lepiej poznawać Jezusa? Środa, 31 maja. Słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Przeczytaj drugi list Piotra 1:19-21. Do jakich proroctw Piotr tu nawiązuje? Co ma na myśli, gdy mówi, że żadne proroctwo Pisma Świętego nie podlega dowolnemu wykładowi? Drugi list Piotra 1:19-21. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Podkreślając, że chrześcijaństwo nie jest to oparte na zręcznie zmyślonych baśniach, Piotr oferuje dwa rodzaje dowodów. Po pierwsze naoczne świadectwo. Zobacz drugi list Piotra 1:16-18. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. A po drugie proroctwa Pisma Świętego, zobacz drugi list Piotra 1:19-21. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. A zatem argumenty, jakich użył już wcześniej, zobacz pierwszy list Piotra 1:10-12. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Piotr stwierdza także, iż wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, drugi list Piotra 1:20. Mówiąc to, apostoł nie zakazuje nam osobistego studiowania Pisma Świętego. Taki zakaz nie przyszedłby nawet do głowy apostołowi, który w pierwszy list Piotra 1:13 napisał, okiełzajcie umysły wasze. Z pewnością nie mógł mieć czegoś takiego na myśli Piotr, który pochwalił dawnych proroków za to, że pilnie badali znaczenie proroctw, jakie zostały im dane. Zobacz pierwszy list Piotra 1:10. Zatem co Piotr miał na myśli? Jako wspólnota Kościół nowotestamentowy wzrastał i badał Pismo Święte. Chrześcijanie byli częścią większej społeczności. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12:12-14. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Piotr ostrzegał jedynie przed takim studiowaniem, w którym jakiś chrześcijanin odrzucałby wspólne zrozumienie posiadane przez społeczność wierzących. Współdziałając z innymi, możemy wspólnie wzrastać w społeczności. Duch Święty współdziała pełniej ze społecznością niż z jednostkami. Natomiast ktoś, kto chce działać samotnie, odrzucając współpracę z innymi, przypuszczalnie dojdzie do błędnych interpretacji, zwłaszcza w przypadku proroctw. W następnych wersetach listu znajdujemy dobre uzasadnienie tego spostrzeżenia Piotra. Pisze on do chrześcijan, wśród których działali fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele. Zobacz drugi list Piotra 2:1. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Piotr wzywa adresatów swojego listu, by podporządkowali swoją interpretację Pisma Świętego kierownictwu Kościoła jako całości. Jakże wielu ludzi popadło w fanatyzm i błędy wskutek tego, iż odrzucili radę społeczności prowadzonej przez Ducha Świętego. Takie było niebezpieczeństwo wówczas i takie samo jest to obecnie. Dlaczego ważne jest, by pozostać otwartym na radę Kościoła? Jednocześnie, jakie są granice naszego podporządkowania się innym? Czwartek. 1 czerwca. Słowo w naszym życiu. Jak zauważyliśmy, Piotr kładł mocny nacisk na Pismo Święte. Drugi list Piotra 1:19-21 to mocne potwierdzenie znaczenia Biblii w naszym chrześcijańskim doświadczeniu oraz natchnienia Pisma Świętego. Apostoł objaśnia swoje stanowisko w drugi list Piotra 1:21. Biblia nie jest wytworem ludzkiej woli i ludzkim wymysłem jak inne księgi. Jest księgą powstałą dzięki mocy Ducha Świętego działającego za pośrednictwem świętych Bożych ludzi. Przeczytaj drugi list do Tymoteusza 3:15-17. Jak te wersety pomagają nam zrozumieć rolę Pisma Świętego w naszym życiu? Jak podkreślają prawdę wrażoną w drugi list Piotra 1:19-21? Drugi list do Tymoteusza 3:15-17. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drugi list Piotra 1:19-21. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym, ostrzegając Tymoteusza przed niebezpieczeństwami, jakie zagrażają jemu i Kościołowi. Paweł podkreśla znaczenie Pisma Świętego, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Drugi list do Tymoteusza 3:16. Przyjrzyjmy się tym trzem rzeczom. Nauka. Chodzi tu oczywiście o naukę Kościoła. Wyraża ona wierzenia społeczności w kwestii poszczególnych biblijnych zagadnień przedstawionych jako istotne w Słowie Bożym. Ideałem jest, by każda z zasad wiary była chrystocentryczna i uczyła nas czegoś, co pomaga nam lepiej żyć zgodnie z doskonałą wolą Bożą. Zobacz list do Rzymian 12:2. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Kierownictwo. Paweł napisał Tymoteuszowi, że Pismo Święte jest pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Drugi list do Tymoteusza 3:16. Piotr zanotował podobne spostrzeżenie, gdy napisał, że proroctwa Pisma Świętego są jak pochodnia świecąca w ciemnym miejscu. Innymi słowy, Pismo Święte oferuje nam duchowe kierownictwo, jak powinniśmy żyć i co jest dobre, a co złe w naszym postępowaniu. Natchnione przez Ducha Świętego Pismo Święte jest niczym innym jak objawioną wolą Bożą. Mądrość ku zbawieniu. Gdy Paweł pisze, że Pismo Święte czyni nas mądrymi ku zbawieniu, ma na myśli to, że Biblia objawia nam Jezusa. Zbawienie jest to oparte na fakcie, iż Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Nauka, moralne kierownictwo i wiedza o zbawieniu. Nic dziwnego, że Słowo Boże jest jak pochodnia świecąca w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Drugi list Piotra 1:19. Piątek, 2 czerwca. Do dalszego studium. Pierwszym i najwyższym obowiązkiem każdej rozumnej istoty jest znalezienie w Biblii odpowiedzi na pytanie, co jest prawdą, a następnie kroczenie w otrzymanym świetle i zachęcanie innych do badania Słowa Bożego. Powinniśmy codziennie pilnie studiować Pismo Święte, zastanawiać się nad każdą myślą i porównywać biblijne teksty. Z pomocą Bożą musimy sami zrozumieć Biblię, gdyż każdy za siebie będzie odpowiadał przed Bogiem. Prawdy wyraźnie objawione w Biblii zostały zakwestionowane i zniekształcone przez ludzi, którzy twierdząc, iż posiadają wiedzę i mądrość, jednocześnie uczą, że Pismo Święte ma mistyczne, duchowe lub alegoryczne znaczenie. Ludzie ci są fałszywymi nauczycielami, do których Jezus powiedział, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Bożej, Ewangelia Marka 12:24. Język biblijny powinien być rozumiany w dosłownym jego brzmieniu, oczywiście z wyjątkiem użytych w Piśmie Świętym symbolów i metafor. Chrystus dał obietnicę, jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, Ewangelia Jana 7:17. Gdyby ludzie przyjęli Biblię w jej dosłownym znaczeniu i gdyby nie było fałszywych nauczycieli, którzy wprowadzają zamieszanie, mogłoby być dokonane dzieło, które ucieszyłoby aniołów, a wiele tysięcy ludzi znajdujących się obecnie w błędzie przyłączyłoby się do prawdziwej owczarni Chrystusa. Pytania do dyskusji. 1. Jakie inne ważne zasady wiążą się z dążeniem do wyraźnego zrozumienia Pisma Świętego? 2. Marcin Luther napisał, że Pismo Święte samo się oświeca. Miał przez to na myśli fakt, że w Biblii występuje głęboka jedność i że jedna część może objaśnić zrozumienie innej. Jakie przykłady tej zasady możesz podać? 3. Omówcie w klasie wasze odpowiedzi na pytanie z poniedziałkowej części lekcji dotyczące zdarzenia czy zdarzeń, które w istotny sposób wpłynęły na wasze chrześcijańskie doświadczenie. Co łączy te zdarzenia? Czego możecie się nauczyć nawzajem ze swoich doświadczeń? 4. Gdyby ktoś zapytał cię, jak studiowanie Biblii może pogłębić więź z Bogiem, co odpowiedziałabyś? Jakich zasad nauczyłeś się ze swojego doświadczenia, starając się poznać Pana Jezusa przez studiowanie Jego spisanego słowa?